Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, lekarz Antoni Ciach. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jak Państwo pewnie domyślacie się, rozmawiać będziemy właśnie o problemie Zielonogórskiego Szpitala. 7 sierpnia zapadła decyzja o wstrzymaniu w okresie od 8 do 15 sierpnia przyjęć planowych pacjentów na wszystkich oddziałach szpitala w związku z zakażeniem bakterią New Delhi. Proszę powiedzieć właściwie, jak wygląda cała ta historia tego, że trzeba było zamknąć wszystkie oddziały, no i jak poważne jest zagrożenie, skoro te oddziały zostały zamknięte.
To znaczy decyzja o tym, żeby wstrzymać planowe przyjęcia na wszystkie oddziały, taką decyzję podjęliśmy zgodnie z zaleceniem naszego powiatowego sanepidu i myślę, że ta decyzja, musimy ją traktować jako taką decyzję, która ma nam pomóc w opanowaniu sytuacji. Musimy pamiętać o tym, że nasz szpital jest szpitalem, który jest bardzo obciążony. No, może nie powiem nadmierną ilością pacjentów, ale mamy wiele oddziałów przeładowanych na co dzień, ponieważ no, jesteśmy centrum urazowym, czyli już mamy oddziały urazowe, praktycznie wszystko, cokolwiek tam jest poważniejszego, do nas spływa. Jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny, są pewne oddziały w okolicy, które już nie funkcjonują tak jak kiedyś. Mamy ten oddział nie za duży. Jest bardzo duże zagęszczenie pacjentów na co dzień na oddziale wewnętrznym. I tak mogę po kolei wymieniać różne oddziały. I w takiej sytuacji, jeżeli mamy takie zagęszczenie pacjentów, jeżeli jest potrzeba, no bo w związku z tą bakterią New Delhi, musimy tych pacjentów izolować. No jak mamy izolować, jak mamy oddział przepełniony? Musimy mieć też możliwość potem dekontaminacji, czyszczenia, mycia, zamgławiania sal, w których...
które, rozumiem, tak. To trzeba wszystko więc, uporządkować.
Więc w związku z tym musieliśmy rozgęścić te oddziały i ta decyzja nam w tym pomaga, żebyśmy mogli porządkować tą sytuację.
Od czego się zaczęło? Od tegoż pacjenta z Krakowa, który tutaj był zarażony właśnie w maju?
Na to ostatecznego dowodu jeszcze nie mamy, ponieważ są prowadzone badania genetyczne, czy to na pewno ten sam szczep, czy ta sytuacja, która się potem pojawiła, jest związana z tym pacjentem.
Mieliśmy jeden przypadek, teraz mamy 22.
To znaczy tak, bo może historycznie. Najpierw był ten jeden przypadek, który przyjechał z innego województwa. Był to pacjent, który był przy okazji pacjentem, znaczy może tak, był bardzo wyniszczony. On przyjechał, przebywał u nas do momentu, no, gdy zmarł. Był izolowany, były wszystkie procedury, które są związane z tym, żebyśmy nie przenosili tej bakterii, zastosowane. I 2 miesiące minęły praktycznie od momentu, gdy stwierdziliśmy tą klebsiellę u niego, do momentu, gdy pojawił nam się problem, no prawie w tym samym czasie na dwóch oddziałach, na neurochirurgii i na oddziale wewnętrznym.
Wtedy zapadła decyzja, że należy coś z tym zrobić, że trzeba powiadomić służby.
No nie, służby były powiadomione już w pierwszym przypadku, bo w takiej sytuacji powiadamiamy sanepid, pewne ruchy robimy. Natomiast nie jest to ognisko, nie musimy informować już wojewody, no nie wiem kogo tam. Natomiast sanepid został powiadomiony, był ten pacjent izolowany. No, mieliśmy nadzieję, że ten temat jest opanowany. I być może, wprawdzie jest to 2-miesięczna odległość, no tak mówimy do miesiąca, że jest ten okres jakiś tam, powiedzmy, namnażania się i tak dalej, gdzie kontrolujemy. Ale być może, że faktycznie możemy to wiązać z tym pacjentem, tego nie wiemy. Natomiast też musimy pamiętać, ja na przykład bardzo się cieszę, że dzisiaj Urząd Wojewódzki organizuje szkolenie dla wszystkich dyrektorów wszystkich szpitali, dyrektorów do spraw lecznictwa, dyrektorów szpitali, ponieważ niezależnie od tego, że mamy procedury, niezależnie od tego, że teoretycznie jesteśmy do tego przygotowani, to na pewno może zaistnieć taka sytuacja, ponieważ w każdym szpitalu, ponieważ musimy mieć świadomość, że tacy pacjenci, ludzie, którzy są skolonizowani przez tą bakterię, na pewno są na terenie województwa lubuskiego, ponieważ się przemieszczamy, ponieważ jeździmy w różne rejony Polski, ponieważ wyjeżdżamy za granicę, a na przykład w Mazowieckim, bo są rejony już w Polsce, gdzie stopień kolonizacji, procent kolonizacji pacjentów na oddziałach jest dosyć duży. Jest to problem dosyć duży w tych rejonach do opanowania. My teraz robimy wszystko, że podobnie jak Gorzów kilka lat temu, bo kilka lat temu w Gorzowie był ten sam problem. Wiem, że przez pół roku albo i dłużej trwało to do momentu, żeby wyeliminować, żeby stwierdzić, że na terenie szpitala ten problem przestał istnieć. Mam nadzieję, że u nas też to pójdzie sprawnie. Więc być może, że wiążemy tego pierwszego pacjenta z resztą, ale równie dobrze może być taki splot okoliczności, że to się pojawiło nam niezależnie na zasadzie prawa serii. Dowiemy się.
A proszę mi powiedzieć, jak pan odniesie się do zarzutów właśnie wojewody, do tego, że bakteria jest wyjątkowo niebezpieczna, ale też to, że chociażby wdrożono standardy, których nie przestrzegano, czy opóźnianiu wdrażanie procedur, czy za późno zareagowano na tego typu sytuacje, na pojawienie się bakterii?
Czy za późno zareagowano? No nie. W momencie, gdy już stwierdziliśmy, że mamy tą bakterię, robiliśmy wszystkie ruchy, które były związane wtedy z tym pacjentem.
Wojewoda mówi, że zostały wdrożone w maju, na koniec maja procedury.
No nie. To znaczy, może tak.
Są zespoły, które zajmują się zakażeniami w szpitalu.
Może tak. Jeżeli chodzi o procedury, pewne procedury związane z tym problemem, z postępowaniem wokół, z pacjentem zakażonym, z izolowaniem pacjenta i tak dalej, to my mamy już tworzone od 2009 roku. Przygotowywaliśmy się do akredytacji chyba w 2014, już tylko wtedy od tego odstąpiliśmy od tej akredytacji ze względu na pewne jeszcze infrastrukturalne nasze braki. Nie mieliśmy pracownicy cytostatyku, stacji uzdatniania wody, czyli ilość procedur, która jest z tym związana, a którą mamy, jest bardzo duża. Wczoraj w trakcie rozmów w sejmiku wręcz w tle puszczaliśmy takie przeźrocza z tymi procedurami, które u nas obowiązują, które są związane właśnie z postępowaniem wokół pacjenta. Ta procedura, którą wdrożyliśmy w lipcu, dotyczyła jakby konkretnie, była podsumowaniem tych zaleceń, rekomendacji, bo to nie są jakieś ustawowe obowiązki, że mamy to robić, tylko są rekomendacje, do których powinniśmy się zastosować. To ta ostateczna procedura była w lipcu, ale ona w zasadzie niczego nowego nie wnosiła poza tym, że konkretnie było też nastawienie w kierunku New Delhi, bardziej żebyśmy pamiętali o tym, że jest taki problem, jak traktować pacjentów z zewnątrz.
To ja do pana takie pytanie mam. W szpitalu jest groźna bakteria. Jest 22 zarażonych, o których wiemy, tak?
Jeden? No dobrze.
Znaczy,
no.
Załóżmy tam trzech, kilku wypisano.
W tej chwili już 14.
No więc właśnie. W tym trzech, troje noworodków.
Tak.
Sytuacja wygląda tak, że bakteria jest groźna i odporna na leki. I teraz proszę mi powiedzieć, ma pan przed sobą na przykład ojca, który... ja jestem ojcem, któremu za 3 miesiące ma się urodzić dziecko w tymże szpitalu. Teraz tak, czy ja bezpiecznie mogę tam być i właśnie korzystać z usług szpitala, czy może mam zmienić szpital? Jak to jest w osobach, na przykład ostatnio osoba z mojej rodziny w czerwcu była operowana, byłem ją odwiedzić, czy jestem już zarażony bakterią New Delhi? Pojawiają się takie pytania w przestrzeni publicznej, to są moje pytania, tak. Bo mnie te sytuacje spotykają, ale sądzę, że wielu zielonogórzan ma również takie pytania. Jest personel, który chodzi tam do szpitala i w tym miejscu jest. Jak to jest? I teraz pytanie kolejne o przyczyny zarażeń. Skąd 22 osoby? Czy one przyszły z zewnątrz? Czy ta jedna rozprzestrzeniła to wszystko? Zasady higieny? Bardzo wiele pytań pojawia się w tym temacie.
No, jest to niewątpliwie, podobnie jak pewne inne choroby związane z innymi bakteriami, choroba, jakby to mówimy w cudzysłowie, brudnych rąk. Czyli na pewno musimy i dbamy o to i dlatego też mamy, bo mówiliśmy w ogóle o tym, że chcemy czyścić salę, że izolujemy pacjentów, ale również ograniczyliśmy odwiedziny pacjentów. Na chwilę obecną może raczej uporządkowaliśmy. Nie chcemy, żeby było po kilku pacjentów na raz, którzy siadają gdzieś na łóżkach, odwiedzających oczywiście, którzy siadają na łóżkach, którzy rzucają gdzieś tam komórkami, którzy wyciągają jakieś tablety, ponieważ w ten sposób nie opanujemy tej sytuacji. Mamy instrukcję dokładną dla odwiedzających, jak powinni się zachowywać. Chcemy, żeby nie było więcej niż jedna osoba, która odwiedza pacjenta.
To odwiedzający, a personel sprzątający
tak,
chociażby.
Personel sprzątający, tak jest. Personel sprzątający, mamy firmę zewnętrzną,
no
ma swoje procedury.
Swoje.
My, znaczy procedury związane oczywiście, zaakceptowane przez nas, przez Sanepid, związane właśnie z odpowiednim reżimem sanitarnym. Spotykaliśmy się z dyrekcją IMPEL-u, który też wykazał zrozumienie.
Kontrolujecie taką firmę? Jest to sprawdzane przez personel?
Kontrolujemy skuteczność sprzątania. W tej chwili bardzo zresztą często dział epidemiologiczny sprawdza, jakie są wyniki po sprzątaniu, bo są pewne znaczniki, które się wtedy robi i potem się sprawdza, jaka jest skuteczność. Dyrekcja IMPEL-u wykazała też zrozumienie, wykazała pomoc. Pewne urządzenia, które służą nam właśnie do czyszczenia, do odkażania sal operacyjnych. Wręcz nas teraz wspomogli, żeby ich było więcej, żebyśmy mogli szybciej to robić. Wymienili sprzęt od razu, no te zwykłe mopy. No ile pamiętam po rozmowie, to chyba od razu z 1000 mopów tutaj przyjechało na zasadzie, żeby wszystkie mopy wymienić na nowe.
To jeszcze zapytam pana o substancje.
Czyli krótko mówiąc, współpracujemy też skutecznie, żeby zaostrzyć skuteczność tych procedur, żeby opanować sytuację.
O substancje pana szpitala zapytam.
No.
Kilka budynków, budynki stare, przedwojenne niektóre.
Tak.
I teraz czy ta substancja szpitala sprzyja temu, żeby zachowywać w nim higienę. Nierzadko jest tak, że na korytarzach toaleta jest w jednym miejscu, o jakimś tam stanie też różnie postrzeganym i korzysta z nich też również goście, tak, szpitala, pacjentów odwiedzających. Czy jesteście w stanie utrzymać w takiej substancji? Czy nie warto było na przykład wrócić do posła Materny i jego pomysłu zbudowania od nowa szpitala dla Zielonej Góry?
To znaczy tak, sam pomysł, żeby wybudować gdzieś na obrzeżach na przykład nowoczesny, jednobryłowy szpital, ja jestem jak najbardziej za. Tylko, że no jest to inwestycja, o której my nie decydujemy, tylko niestety już to są środki na pewno nie województwa, ponieważ to była inwestycja bardzo kosztowna i myślę, że może kiedyś w przyszłości ten temat powróci. Na chwilę obecną mamy i tak ambitne plany, w sensie tego, co mamy, no bo niestety na tej bazie, w której musimy się poruszać, też chcemy dokonać pewnych zmian. Jest to związane z inwestycją w postaci Centrum Matki Dziecka, bo będą tam przesunięte pewne oddziały, stworzy nam się pewna przestrzeń. Mamy w planach remontowanie, przebudowę. No między innymi to, co mam nadzieję, że bardzo szybko zostanie wdrożone już, to jest oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie na pewno mamy potrzeby takie, żeby było znacznie więcej łóżek i żeby to były łóżka spełniające stanowiska, spełniające wymogi. Więc no mam nadzieję, że dzięki pomocy pani marszałek, dzięki pomocy samorządu te środki już się znajdą w tym roku, żebyśmy zaczęli te ruchy. Potem stopniowo będziemy starali się zmienić tą sytuację, ale wracając do tematu na dzisiaj, bo pan pytał o to, jak to dzisiaj wygląda, to prawda. Są pewne oddziały, gdzie trudniej utrzymać ten reżim sanitarny, ponieważ to są oddziały, no, które są oddziałami przechodnimi na przykład, ponieważ to są oddziały, gdzie jest może na niektórych oddziałach zbyt mała ilość toalet, to prawda. Z tym, że musimy sobie radzić w tych warunkach na tych oddziałach, ponieważ no właśnie mamy taki szpital.
Musimy już kończyć, tak panie doktorze, ale na koniec szybko pytanie. Kiedy to się skończy, bo jak powiedziała Joanna Jursza Kulesza ze Szczecina, wojewódzki konsultant mikrobiologii, szpital jest absolutnie sparaliżowany z powodu zakażeń.
To znaczy, nie zgadzam się z hasłem, że sparaliżowany. Mamy ograniczone przyjęcia planowe, ale i tak musimy funkcjonować w sensie leczenia pacjentów. Chcemy, nie chcemy dopuścić do tego, żeby ta kolonizacja, gdzie sama kolonizacja, podkreślam jeszcze raz, nie jest groźna dla nikogo, bo to jest jedna z wielu bakterii, najczęściej po 3-6 miesiącach tej bakterii nie mamy.
Kiedy będą przyjęcia? Wiemy?
No nie wiem, no wróżką nie jestem, natomiast dążymy do tego. Dążymy do tego przede wszystkim ze względu na pacjentów, którym przedłużamy okres oczekiwania, gdzie dosyć długo czekali na pewne planowe zabiegi i no ja jestem lekarzem, jestem ortopedą, cały czas jeszcze staram się uczestniczyć w operacjach. No i mam tą świadomość, że ci pacjenci, no musimy ich w końcu kiedyś przyjąć, zoperować, bo taki jest nasz obowiązek, a oni czekali na tyle długo, że... Ale sanepid musi też zobaczyć, że my tą sytuację opanowaliśmy, że nie ma rozprzestrzeniania się dalszego i że się zwijamy w sensie ilości. Ta nasza wielobudynkowość ma swoje minusy, ma też plusy, bo mamy budynki, które w ogóle nie mają, że tak powiem, żadnej kolonizacji. Być może
te będą w pierwszej kolejności.
Uruchomimy w pierwszej kolejności, jakiś kompromis znajdziemy. Dokładnie nie powiem. No, mam nadzieję, że kwestia tygodnia, dwóch tygodni i zaczniemy uruchamiać planowe przyjęcia.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był lekarz Antoni Ciach, dyrektor do spraw lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.